Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk jest Marcin Horała, wiceminister infrastruktury oraz pełnomocnik rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Ministrze.
Dzień dobry Panie Redaktorze, kłaniam się.
Być może słyszeliście najnowszą manipulację opozycji o 243 milionach strat Centralnego Portu Komunikacyjnego. Poniżej wątek z jego wyjaśnieniem. To fragment Pana wpisu na komunikatorze Twitter. Co Pan wyjaśnił w tym wątku?
No, ponieważ CPK to jest spółka powołana do realizacji programu inwestycyjnego, więc w założeniu, jak ktoś tak patrzy czysto księgowo, no to tylko przynosi straty, no bo nie ma przychodów, kiedy prowadzi ten proces inwestycyjny. To tak jak gdyby na przykład Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych była spółką prawa handlowego, no to też co roku miliardy strat by ponosiła, wydając pieniądze na najpierw planowanie, później projektowanie, a później budowę dróg. Więc twierdzenie czy czynienie zarzutu jakiegoś CPK z tego, że no przynosi straty, czyli ponosi koszty prac na razie planistycznych i projektowych, no to absurd. Zresztą zgodnie ze standardami unijnymi w przypadku inwestycji do 10% kosztu takiej inwestycji to są właśnie te prace planistyczne, przygotowawcze, to wszystko przed rozpoczęciem budowy. No gdyby tak liczyć, to w skali programu inwestycyjnego CPK spółka powinna w cudzysłowie ponieść kilka miliardów strat. No tak nie będzie, robimy to dużo, dużo taniej. No ale jakoś nijak nikt nie chce się obyć za darmo. Na przykład, nie wiem, inżynierowie, projektanci, urbaniści, architekci, specjaliści ochrony środowiska. No ci wszyscy ludzie jakoś niestety nie chcą za darmo pracować, nad czym ubolewam, ale tak jest.
Władysław Kosiniak-Kamysz, szef PSL, mówił o komisji śledczej w sprawie przepalenia 246 milionów złotych na CPK. To jest działanie pod publiczkę, czy rozsądni, czy nie wiem, czy ludzie, którzy słuchają w ogóle takich zarzutów, wyciągną, jakie wnioski mogą wyciągnąć? Czy ta komisja jest potrzebna, czy nie?
Ja, oczywiście każdą komisję można powołać i nie ma sprawy. Ja bardzo chętnie podyskutuję i może gorzej z zespołem, bo ma naprawdę prawdziwą dużo zadań na głowie. Musi projektować, planować, rozstrzygać przetargi i tak dalej, i tak dalej. Zalew tych pseudokontroli opozycji, z których po każdej nic nie wychodzi, jest naprawdę duży, ale okej, możemy sobie porozmawiać. Natomiast no, merytorycznie jest to oczywiście bzdura, no jest to absurd. I można by tak to skwitować, gdyby nie to, że jest to też absurd o tyle groźny, no, że ten daleko posunięty atak na CPK, właściwie wszystko, co CPK zrobi, to źle. Nawet jak zrobimy coś dla społeczności lokalnej, na przykład, nie wiem, no tak jak każda większa firma też ma ten wątek społecznej odpowiedzialności, czyli tam, nie wiem, wsparliśmy budowę placu zabaw, wóz strażacki dla Ochotniczej Straży Pożarnej, wsparliśmy lądowisko dla helikopterów w szpitalu w Grodzisku, żeby ono tam było, czy chociażby teraz w całej Polsce odbywają się takie pikniki z CPK, no, gdzie rodziny mogą przyjść, miło spędzić czas, a przy okazji docieramy z wiedzą na temat programu, to nawet to jest krytykowane i nawet to jest jakiś powód do ataku. I to jest o tyle zastanawiające, że no jest to projekt w sensie gospodarczym sprzeczny z interesami Niemiec, który to, ten segment rynku lotniczego, który obecnie oddajemy za darmo do hubów niemieckich i tam są z Polaków, z polskiego rynku, tam są miejsca pracy, tam są wpływy z podatków, tam jest robiony na tym biznes. A w sensie geopolitycznym jest to projekt oczywiście przeciwna mu jest Rosja, ponieważ no chociażby zwiększenie mobilności militarnej na wschodniej flance NATO zdecydowanie Rosji nie jest smak. No i to, że ośrodki zagraniczne, na przykład portal Sputnik, propagandowy rosyjski portal, atakuje CPK za każdym razem, to ja to rozumiem, ale to, że polscy politycy jakby działają jak pudła rezonansowe w tej orkiestrze, no to jest, no, delikatnie powiem, zastanawiające.
No właśnie, słychać z ust polityków, między innymi opozycji, że wszystko, jeśli chodzi o CPK, no to jest źle. A czy coś jest źle, czy jest wszystko idzie tak, jak trzeba?
Oczywiście, że no, znaczy, tak jak w każdych złożonych procesach pewnie błędów, potknięć, jakichś problemów zupełnie uniknąć się nie da. No, kiedy one występują, to są korygowane. Natomiast generalnie trzymamy bardzo ambitny harmonogram i udaje się go na ten moment dotrzymać. A to jest harmonogram na rekord europejski, jeżeli chodzi o duże projekty infrastrukturalne. Nie wiem, no była na przykład kontrola NIK, o której różne znów, niestety, przepraszam tu słuchaczy za te słowa, bzdury są opowiadane medialnie. Natomiast jakby ktoś przeczytał raport z kontroli, Ja już teraz nawet noszę przy sobie, więc mogę jedno zdanie na przykład zacytować. Poniesione przez CPK wydatki były zgodne z przyjętym i zaakceptowanym planem finansowym, nie przekroczyły zaplanowanego poziomu, który w opinii NIK był adekwatny do skali i zakresu działalności. W CPK wdrożono regulacje w zakresie dokonywania wydatków z uwzględnieniem zasad gospodarności, a skontrolowane wydatki były z nimi zgodne. No i to tyle z rzeczywistego raportu NIK. My tych kontroli mamy naprawdę mnóstwo, interpelacji, zapytań, kontroli poselskich i tak dalej, one trochę przeszkadzają w pracy, ale cóż, no taki już los.
Jeszcze o inwestycjach 12, to na pewno też związane z CPK poniekąd. 12 lipca podpisano umowę na dofinansowanie budowy 3 obwodnic na Pomorzu Chojnic, Skurcza i Kartuz. 110 milionów złotych ma zostać na to przeznaczone. Czy te problemy, które teraz mamy związane między innymi z dostępnością różnych towarów budowlanych, one nie wstrzymają tej inwestycji, czy trzeba będzie może wyłożyć na nie więcej pieniędzy?
No to oczywiście przyszłość pokaże, aczkolwiek teraz już tak zupełnie ostatni trend na rynku jest taki, że te ceny zaczęły spadać i po takim chwilowej bańce, powiedzmy spekulacyjnej, chwilowym szoku, one już zaczynają trend z powrotem w dół. Natomiast no to też warto wspomnieć, że to jest dofinansowanie dla inwestycji samorządowych, w tym przypadku samorządu wojewódzkiego. To jest coś, czego kilka lat temu w ogóle nie było, że z pieniędzy rządu, z pieniędzy budżetu państwa środki dla samorządów na inwestycje, które są zasadniczo w ramach zadań własnych samorządów. I ktoś mógłby powiedzieć, no to ich zadania własne niech sobie radzą. I tak mówiono przed rokiem 2015. No to oczywiście powodowało, że w tej gminnej, powiatowej i wojewódzkiej infrastrukturze narastały coraz większe zaniedbania i braki. No a teraz ten trend jest odwrotny. Miliardy, już można powiedzieć, że nawet nie miliardy, tylko dziesiątki miliardów w skali kraju, a miliardy w skali województwa na te inwestycje samorządowe, na przykład drogi gminne, powiatowe, a w tym przypadku wojewódzkie.
Jeszcze o pieniądzach i o dopłatach do węgla. Rząd chce wprowadzić jednorazowy dodatek węglowy w wysokości 3000 zł. To jest, wynika tak z projektu zamieszczonego wczoraj wieczorem w wykazie prac legislacyjnych rządu. Pierwsza metoda dopłat się jakby nie sprawdziła. Czy tutaj wszystko pójdzie zgodnie z planem i Polacy będą mieli zimą ciepło w domach, ci, którzy opalają przede wszystkim węglem?
Tak, ta pierwsza metoda, którą zaproponowaliśmy, to była refundacja dla przedsiębiorców, którzy sprzedają węgiel. Że jeżeli sprzedadzą go po obniżonej cenie do 1000 zł, to otrzymają refundację. Były sygnały, że ten system nie do końca dobrze działa, że no, przynajmniej znacząca część tych przedsiębiorców woli nadal sprzedawać po tej wysokiej cenie niż sprzedać po niższej i wziąć tą dopłatę. No stąd ten projekt odwraca logikę i daje te dopłaty po stronie kupującego, że to kupujący jak kupi węgiel, no, upraszczając oczywiście, powiedzmy drogo, no to tą pewną różnicę, pewną kwotę będzie miał zwróconą, czy dostanie pieniądze na to, żeby go na ten węgiel było stać. Jak będzie w zimie? Nie będę tu oszukiwał. Na pewno nie będzie tak zupełnie lekko i różowo. Mamy za naszą granicą dużą, pełnoskalową wojnę. I tak trochę się przyzwyczailiśmy do życia w takich czasach, gdzie co roku jest zdecydowanie coraz lepiej. No w roku 17 na przykład była znacznie większy poziom zamożności w Polsce niż w roku 16. W roku 18 większy niż w 17. Malało bezrobocie, rosła średnia praca, rosła płaca minimalna, rosła średnia emerytura. Tak dalej będzie, ale z drugiej strony tak, żeby tak wielka wojna tuż za granicą nie miała żadnego negatywnego wpływu na życie, no to tak to się nie da. To i tak trzeba sobie powiedzieć, że radzimy sobie bardzo, bardzo i zaskakująco wręcz dobrze, że to, że no, w normalnej, powiedzmy w cudzysłowie, sytuacji, w wielu sytuacjach historycznych takie zdarzenie za granicą by skutkowało, nie wiem, 10% recesją, masowym bezrobociem i tak dalej, udaje się w Polsce tego wszystkiego uniknąć, udaje się nadal podnosić poziom życia, choć nie bez problemów takich jak chociażby inflacja, czy właśnie problemy z dostępnością surowców energetycznych, no bo co tu ukrywać, to Rosja jest na świecie bardzo znaczącym dostarczycielem tych surowców.
No właśnie, inflacja, panie ministrze, czy rząd ma jeszcze jakieś plany związane ze zbijaniem tej inflacji? Narodowy Bank podnosi stopy procentowe, ludzie zaczynają narzekać. Czy są jakieś pomysły na to, żeby tą inflację obniżyć? Mamy wakacje kredytowe, mamy dalej zmniejszony VAT. Co będzie dalej?
No, parę pomysłów ma opozycja i je nawet niedawno w dyskusji
są telewizyjnej. Dobre?
niedawno w dyskusji telewizyjnej na przykład pan poseł Aziewicz zaprezentował, jak miałem z nim przyjemność dyskutować, no to powiedział, że trzeba ściągnąć więcej pieniędzy z rynku. No jak ściągnąć? Nie dawać ludziom podwyżek, wręcz jeszcze może obniżyć pensje czy emerytury, podwyższyć ludziom podatki. No wtedy faktycznie będzie mniej pieniędzy na rynku i wtedy faktycznie inflacja być może byłaby trochę niższa. Na przykład zamiast 15% byłoby 12 czy 13%, no bo reszta to są te czynniki zewnętrzne, na które nie mamy wpływu. Tylko że byłoby to kosztem no tego, tak jak widzieliśmy walkę z inflacją w latach 90., tak? Masowe bezrobocie, bankructwa, obniżenie stopy życiowej, ludzie, prawda, stojący na ulicy w kolejkach po zupę rozdawaną za darmo, no bo nie mieli co jeść. No i na to się na pewno nie zdecydujemy. Walka z inflacją jest ważna, ale nie jest takim jedynym fetyszem. Najważniejsza jest poziom zamożności Polaków. Stąd staramy się po pierwsze łagodzić skutki inflacji, znaczy wykonywać ruchy, które spowodują, że no niestety ceny wzrosły z powodu różnych czynników, w tym większości zewnętrznych, to zadbajmy o to, żeby Polacy mieli trochę w kieszeniach pieniędzy, żeby ich było stać na te ceny. Stąd chociażby obniżenie, a nie podwyższenie, tylko obniżenie głównej stawki VAT-u do 12%, przepraszam, PIT-u do 12%, chociażby 13, 14 emerytura, chociażby podwyższenie pensji minimalnej. No tak trzeba robić, żeby ta inflacja, skoro ona już jest, no, złagodzić jej wpływ, żeby on nie był taki dramatyczny, drastyczny dla polskich rodzin. Po drugiej stronie oczywiście są działania Narodowego Banku Polskiego, który no niestety musi podnosić te stopy procentowe w takiej sytuacji. Wspomnijmy, że jeszcze rok temu opozycja zarzucała NBP, że za mało i za nisko te stopy podnosi. Teraz już o tym nie wspomina, ale tak jakby zrealizować te postulaty opozycji, to te stopy teraz byłyby wyższe, ludzie płaciliby więcej za te raty kredytów i dłużej te wyższe raty. No staraliśmy się tego najdłużej jak się da uniknąć, ale już od pewnego momentu uniknąć się nie dało. Oczywiście utrzymamy też tarczę antyinflacyjną. Dopóki jest ponadnormatywna inflacja, to tarcza będzie. Na szczęście, szczęście w nieszczęściu można powiedzieć, mamy jak na tę sytuację bardzo dobrą sytuację finansów publicznych. To uzdrowienie finansów, to, że lukę VAT-owską udało się na przykład obniżyć według ostatnich danych do 4%, a przypomnę z 25-27%. Tak? Czyli z tego, co powinno z VAT-u do budżetu wpłynąć w roku, tam powiedzmy 14, wpływało zaledwie 3/4, teraz wpływa prawie 100%. To są dziesiątki miliardów więcej, które pozwalają na to, żeby takie ruchy łagodzące tę sytuację wykonywać. No i cały czas podtrzymujemy też front inwestycyjny, od tych inwestycji największych, od programu CPK, po te najmniejsze gminne, o których tu mówiliśmy.
Pierwsze pieniądze unijne wpłyną do Polski mniej więcej na przełomie tego i przyszłego roku. Czy one będą ze wspólnej polityki rolnej, czy z funduszy strukturalnych, czy z KPO, jest dla mnie rzeczą wtórną. To słowa Mateusza Morawieckiego z wczoraj. Tymczasem unijny komisarz do spraw sprawiedliwości Didier Reynders w rozmowie z niemiecką gazetą twierdzi, że opowiada się przeciwko szybkiemu przekazaniu Polsce pieniędzy z funduszu odbudowy. Nie możemy udzielić Warszawie rabatu wojennego. Jak pan ocenia te słowa komisarza do spraw sprawiedliwości? No, jeszcze patrząc na ten kontekst, że Komisja Europejska wszczęła drugi etap procedury naruszeniowej przeciwko Polsce, bo nie podobają się jej orzeczenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego, z których wynika, że polska konstytucja ma prymat nad prawem Unii Europejskiej.
No tak, no czyli innymi słowy, polska konstytucja jest niezgodna z konstytucją, bo ta polska konstytucja mówi wyraźnie, jaka jest hierarchia źródeł prawa w Polsce i mówi, że polska konstytucja jest źródłem numer jeden przed ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi. No ta gra elit europejskich trwa. To jest tym bardziej niesmaczne i oburzające, że właśnie w takiej sytuacji, jaką mamy za naszą wschodnią granicą, gdzie z jednej strony trwa dyskutowanie, czy jakieś tam sankcje na Rosję, to czy można nałożyć, czy to nie za dużo będzie, no na przykład ta kwestia dojazdu do obwodu kaliningradzkiego, że tak może nie przesadzajmy, a na sankcje na Polskę to bardzo proszę.
No właśnie, czy panie ministrze, czy to jest wojna, wojna Komisji Europejskiej z Polską? Już taka otwarta, no bo wielu obserwatorów tak mówi.
Ja bym nie posunął się do takiego, no to jest bardzo twarda polityka realizacji interesów narodowych, dużych państw europejskich i pewnego interesu klasowego europejskiej biurokracji. My musimy być świadomi, no musimy być świadomi też, że oczywiście Polska nie ma atutów tak dużo w ręku. No jesteśmy nie aż tak dużym krajem, znacznie mniejszym niż na przykład Francja i Niemcy razem wzięte. biednym, no nie biednym, może już bogacącym się, ale no jednak poniżej europejskiej średniej, jeżeli chodzi o poziom zamożności. Więc tutaj no, stojąc na gruncie polityki realnej, nie możemy się obrazić i trzasnąć drzwiami, bo byłoby to dla Polski szkodliwe, tylko tą linę cały czas mozolnie przeciągać na naszą stronę, w stronę naszego interesu. Być gotowym do różnego rodzaju kompromisów, a być gotowym czasem, żeby powiedzieć, że nie, no ten krok to już jest za daleko i tutaj kompromisu nie będzie. I takie przeciąganie liny, myślę, będzie się toczyło jeszcze długo, długo, przez wiele lat. No nie da się też ukryć, że jeżeli spojrzymy na zwłaszcza elity niemieckie i politykę Niemiec, widzimy wyraźnie, że Niemcy sprzyjają Rosji. No w wielu miejscach działały w taki sposób, żeby Rosję wzmocnić. Polska jest teraz absolutnym kluczem powstrzymywania rosyjskiej agresji. Znaczy bez Polski Ukraina padłaby w kilka dni, bez dostaw z Polski i tych, które przez Polskę się odbywają. Polska taką linię życia Ukrainie daje, a na przykład Niemcy chyba by chcieli, żeby ta wojna się, jakby dla nich priorytetem jest, żeby wojna się jak najszybciej skończyła, żeby już wreszcie można było ten tani gaz od Rosji brać. I nawet gdyby się miała skończyć klęską Ukrainy, no to już trudno, byle się skończyła. No jest tu pewna naturalna, daleko idąca różnica interesu, stąd i wiadomo, że to Niemcy są w instytucjach unijnych najbardziej wpływowe. Ten nacisk na Polskę, no niestety.
Panie ministrze, a to jak rozumieć...
To zelżyć, to dała dodatkowy motyw.
To jak rozumieć słowa Jarosława Kaczyńskiego, który mówi w tym kontekście wypłaty kolejnych żądań Unii Europejskiej, w kontekście wypłaty funduszy? No koniec z tego dobrego. Myśmy naprawdę wykazali tutaj minimum dobrej woli. Z punktu widzenia traktatów nie mamy żadnych obowiązków, żeby słuchać Unii w sprawie wymiaru sprawiedliwości. Żadnych. To Jarosław Kaczyński.
Nie minimum, tylko maksimum dobrej woli wykazaliśmy. No tak maksimum. Jak o tym mówiłem. Czasem trzeba być lwem, a czasem trzeba być lisem, jak to już klasyk myśli politycznej powiedział. Jesteśmy gotowi do daleko idącego kompromisu. Naprawdę tutaj no, dużo dobrej woli Polska wykazała. Natomiast też no, kompromis też musi mieć gdzieś swoje granice. No, jeżeli jedna strona ciągle idzie na kompromis, a druga w ogóle nie chce pójść, no to nie jest kompromis, tylko dyktat jednej ze stron. No i na to się nie będziemy godzić. No.
Rok Donalda Tuska w Polsce, nawoływanie do usuwania siłą między innymi szefa Narodowego Banku Polskiego, wypowiedzi jego współpracowników również w agresywnym tonie. Jak pan ocenia ten rok Donalda Tuska w Polsce? Czy dobrze dla Prawa i Sprawiedliwości, że Donald Tusk wrócił, jest na scenie politycznej, no i próbuje z różnym skutkiem podnosić notowania Platformy? Tak mówią niektórzy złośliwcy, że to dobrze, że Donald Tusk jest szefem Platformy Obywatelskiej. Dobrze czy źle?
Znaczy, w tym sensie dobrze, natomiast generalnie to nie jest najważniejszy aspekt i tu trzeba powiedzieć, że to jest po prostu źle dla Polski, że jest taki czynnik, taka osoba, która całkowicie tą debatę publiczną zatruwa takim czystym hejtem, jadem. Choć wyborczo to pewnie jest nieskuteczne, więc no pod tym względem moglibyśmy się teoretycznie cieszyć. Opozycja, która byłaby merytoryczna, która by proponowała jakieś swoje pozytywne rozwiązania. Ona byłaby lepsza dla kraju, chociaż oczywiście pewnie byłaby trudniejsza do walki politycznej, no bo obecnie patrząc na to, co wyrabia Donald Tusk i Platforma pod jego wodzą, no przecież on w czasie jednego przemówienia jest w stanie obiecać 10 zupełnie sprzecznych z sobą rzeczy, a następnego dnia 10 następnych, ale główny, jedyny motyw to jest nienawiść do PiSu i to jak bardzo nienawidzi PiSu, jak bardzo PiS jest zły, jak bardzo trzeba z PiSem walczyć. No to powoduje, że taki normalny, zwykły człowiek, który nie ma jakichś szczególnie ugruntowanych przekonań politycznych i nie interesuje się może jakoś bardzo polityką, no ale mając do wyboru formację, która rządząc w niezwykle trudnych sytuacji, pandemia, wojna, no zrobi co może, stara się, wprowadza różne rozwiązania, popełnia też błędy oczywiście, nie wszyscy są idealni, nie wszyscy są święci, no ale widać, że coś robi dla kraju, a z drugiej strony takiego trola internetowego, który umie tylko dogryzać i atakować, no to myślę, że taki normalny człowiek no powie, no z tym gościem nie chce mieć nic wspólnego. To jest jakaś sekta, to jest jakiś wariatkowo.
I tu musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
I ja bardzo dziękuję.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk był wiceminister infrastruktury oraz pełnomocnik rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała. Rozmawiał Piotr Kubiak. Tu Radio Gdańsk, 11 minut zostało do 9.